Więc dzisiaj trzeci dzień naszych rekolekcji o śmierci, stracie, żałobie. Przypomnę, pierwszego dnia mówiliśmy o tym, że śmierć przychodzi do nas przez innych, a więc mówiliśmy o tym, jak przeżywać żałobę i jak bardzo ważny jest umiejętność przejścia przez żałobę. Wczoraj mówiliśmy o przygotowaniu do śmierci własnej. A więc przede wszystkim mówiliśmy o stratach i o tym, że nasze życie jest taką drogą tracenia wielu rzeczy, tracenia iluzji, tracenia przymiotów, przedmiotów, wspomnień. I dzisiaj w trzecim dniu rekolekcji chcemy mówić o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a więc chcemy mówić o nadziei.
O nadziei, która, można powiedzieć, nie jest właśnie nadzieją abstrakcyjną. Zresztą dzisiaj, jak myślałem sobie o tym ostatnim wieczorze naszym, to wzrastało we mnie napięcie i sobie uświadomiłem, że to napięcie wzrasta we mnie proporcjonalnie do tego, jak myślę o tym, że muszę dać wam nadzieję. I kiedy przyszło mi do głowy, na szczęście szybko, że nie jestem w stanie nikomu dać nadziei, tylko ta nadzieja po prostu jest i ona płynie od Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, to odetchnąłem z ulgą. Z drugiej strony, oczywiście stajemy też przed takim pytaniem, czym dla nas jest to wydarzenie Paschy, czym dla nas jest to przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć, przez krzyż, mękę, śmierć do życia, do zmartwychwstania. Nawet takie myśli, zresztą nawet z Basią rozmawialiśmy, prawda, że jakoś tego trzeciego dnia najbardziej się obawialiśmy. Nagle się okazało, że może nawet łatwiej jest mówić o śmierci, o żałobie, o stracie. To są jakoś nam trudne tematy, ale dosyć oswojone. A tutaj mówić o życiu, o zmartwychwstaniu, o nadziei, nie zbanalizować też jakoś tego tematu, nie zrobić z Pana Jezusa takiej niespodzianki, która wyskakuje z pudełka i mówi: oto jestem, żyję, zobaczcie.
Może to dlatego też, Łukasz, że pierwszego i drugiego dnia mówiliśmy w dużej mierze, chociaż oczywiście odnosząc się też do doświadczenia religijnego, ale mówiliśmy o tym, co dotyczy naszej pracy.
Tak.
I co dotyczy takiej części ludzkiej w nas i w tym się czujemy tak dość dobrze.
Pewniej.
Pewnie. A dzisiaj chcemy głosić zmartwychwstanie Jezusa. Już nie mówić o tym, co wiemy o człowieku, o uczuciach, o emocjach, o przeżywaniu straty, ale naprawdę chcemy też, myślę, mówiąc o zmartwychwstaniu Jezusa, głosić też jakoś naszą wiarę.
Ale z drugiej strony, myślę, jeżeli mówić o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to mówić o bardzo specyficznej miłości. Ja tak osobiście postrzegam tę miłość jako miłość, która się trochę spóźnia. Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. No, Jezus się spóźnił. Gdyby był wcześniej, to Łazarz by nie umarł. Nie dopuściłby prawdopodobnie do tego. Przynajmniej tak wierzą siostry Łazarza. I zobaczmy, co musiało się dokonać dzięki też temu spóźnieniu, w cudzysłowie oczywiście, spóźnieniu Jezusa Chrystusa. Tam się dokonało coś naprawdę niezwykłego. Z jednej strony mogły wybrzmieć i pretensje, i rozczarowanie, a z drugiej strony Jezus przychodzi jako ten, który też wzrusza się, zapłakał nad śmiercią Łazarza, jest bardzo ludzki w tym. A z drugiej strony jest Panem życia i śmierci i mówi: nie, nie, to nie jest ostatnie słowo. To nie tak ma być. Nie ma we mnie na to zgody. I można powiedzieć, drugi taki obraz biblijny to uczniowie w drodze do Emaus. A myśmy się spodziewali.
No właśnie, może nawet warto przypomnieć tę scenę. Nie wiem jak wy, ja bardzo lubię ten fragment Ewangelii. To jest u świętego Łukasza w rozdziale 24. Opowieść o uczniach, którzy tak naprawdę już po zmartwychwstaniu Jezusa, bo już przecież kobiety były u grobu i grób był pusty, ale uczniowie nie bardzo w to uwierzyli. I oni po śmierci, dla nich Jezus umarł na krzyżu. Wychodzą z Jerozolimy i podążają tacy właśnie bardzo smutni, przygnębieni i tak przygotowując dzisiejszy dzień, myśleliśmy, że naprawdę to jest taki opis właśnie tego, o czym wam mówiliśmy przez te dwa dni. Uczniowie są po śmierci swego mistrza, oni tak na razie tę sytuację spostrzegają. Są smutni, są zawiedzeni, są rozgoryczeni, spotykają wędrowca, nie poznają, kto to jest i zaczynają z nim rozmawiać. I tam pada właśnie takie to zdanie, Panie, a myśmy się spodziewali. Myślę, że to jest takie zdanie, które naprawdę nam może być bardzo dobrze znane. My też często tak możemy mówić, tak przeżywać. A myśmy się spodziewali. W tym się mieści to wszystko, co mówiliśmy wczoraj o stracie. I myślę, że w takim momencie byli uczniowie. Oni przeżywali ból. Myśleli, że ich mistrz, nauczyciel, ich pan, który ich prowadził, który ich nauczał, no po prostu umarł, że wszystko się skończyło, że koniec, prawda? To była zawiedziona nadzieja, więc to był ból, rozpacz, smutek, zawiedziona nadzieja.
Specyficzna nadzieja, dlatego że to, czego spodziewali się apostołowie, to jednak spodziewali się króla, zwycięzcę, lidera, przywódcę politycznego, tego, który wyzwoli Izraela spod okupanta, tego, który znajdzie sposób na lepsze życie. Można powiedzieć, że to rozczarowanie apostołów było tym większe. Ich nadzieje były złudne i tak naprawdę mocno jakoś powiązane z jakąś iluzją. Przypomnijmy sobie te wszystkie sytuacje, kiedy rywalizują między sobą apostołowie, kto jaki stołek zajmie, kiedy ich mistrz zasiądzie na tronie. Zobaczmy, jak to musiała być potworna strata, kiedy bardzo możliwe, że tak prawdopodobnie musieli myśleć, że ten krzyż to jest jakieś oszustwo, że zaraz coś się na pewno takiego wydarzy, co sprawi, że naprawdę Jezus udowodni, że takie coś jak śmierć to w ogóle nie ma nad nim władzy, że to w ogóle jest jakaś sytuacja nie do pomyślenia tak naprawdę.
Ale też wyobrażali sobie, że udowodni to inaczej niż to się stało, prawda? Bo pewnie sobie wyobrażali, że zejdzie z krzyża od razu,
tak,
tego popołudnia.
Jednym słowem wszystkich powali. Prawda? Mm. Ten, który chodził po wodzie, ten, który wskrzeszał umarłych, powinien być ponad śmiercią.
Więc te trzy dni później, kiedy wędrowali do Emaus, ja myślę, że nie mieli już nadziei.
No musieli być bardzo rozczarowani, myślę, i nie mieli nadziei.
Myślę, że mogli być nawet w rozpaczy.
I bardzo możliwe, że tą nadzieję, jaką mieli, i pozbycie się, albo też można powiedzieć rozstanie się z tą złudną nadzieją, musiało ich bardzo dużo kosztować.
Też są tam takie słowa, że wzrok ich doznawał przeszkody w poznaniu Go, bo oni też rozmawiali w drodze z Jezusem zmartwychwstałym i nie poznawali Go.
Oczy ich były niejako na uwięzi.
Można też powiedzieć, że uczniowie tak jakby nie słuchali tego, co Jezus mówił im wcześniej, bo przecież Jezus ich przygotowywał na swoją śmierć. Jezus mówił im o tym, że musi umrzeć, że umrze, że idą do Jerozolimy właśnie po to, aby słowo się wypełniło.
I słowa Piotra, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, a jeżeli przyjdzie, to ja się Ciebie nie zaprę.
Też słowa Jezusa do Piotra, dokąd ja idę, ty teraz tam pójść nie możesz. To są te słowa w Ewangelii świętego Jana, więc możemy powiedzieć, że Jezus naprawdę ich przygotowywał i mówił im o tym, co się wydarzy, ale że też oni tego nie słyszeli.
I myślę, że jakoś to, co najbardziej jakoś chyba niezwykłe jest w Jezusie Chrystusie, to, że Jezus bardzo świadomie zbliża się do momentu śmierci. Jezus chce śmierci. Jezus chce umrzeć. Boi się, ale chce. Można powiedzieć, że Jezus jest całkowicie wolny. Można powiedzieć, że jest zupełnie swobodny. Pełen z jednej strony zmartwienia o nas, o to, czy ta śmierć będzie owocna. To za chwilę do tego przejdziemy, rozważając tą drogę Jezusa. Ale Jezus podchodzi do męki, do śmierci, jako ktoś zupełnie wolny. Zresztą opis pasji, męki Jezusa Chrystusa u świętego Jana według egzegetów jest wzorowany na rycie namaszczenia na króla. Można powiedzieć, że tam w taki jakoś paradoksalny, groteskowy momentami sposób jest ukazana ta królewskość Jezusa Chrystusa, która polega na czymś zupełnie innym. Można powiedzieć, ta korona cierniowa zupełnie coś innego oznacza. Ten jego wybór i ta jego wolność zupełnie coś innego oznacza, bo przecież wszyscy widzą kogoś poniżonego, kogoś ograniczonego, kogoś, kto przegrał. Kogoś, kto przegrał.
Możemy też powiedzieć, że Jezus, będąc tak bezgranicznie wolny w tym momencie śmierci i świadomy też tego wszystkiego, co się dzieje, jednocześnie też przeżywa uczucia ludzkie. Wszystkie ludzkie uczucia mu też nie są obce w tym momencie, bo przeżywa i lęk. U Marka mamy te słowa, że Jezus drżał i odczuwał trwogę. Jezus też potrzebował tego, żeby uczniowie mu towarzyszyli, prawda? Prosił ich o to, żeby nie spali, żeby towarzyszyli mu na modlitwie.
Bo przeżywa smutek, mówi, smutna jest moja dusza aż do śmierci.
Jezus też prosi Ojca, że jeżeli możesz oddalić ode mnie ten kielich, prawda? Potem mówi, niech Twoja wola, a nie moja się stanie, ale też naprawdę jest pełen takich, można powiedzieć, naturalnych, ludzkich uczuć wobec śmierci. I też jest samotny, oddala się na modlitwę w Ogrójcu. Myślę, że to jest też tutaj pokazane, że tak naprawdę też my w tym samym momencie śmierci, bliscy mogą nam towarzyszyć, mogą nas trzymać za rękę, ale jakby w tym samym momencie jakoś też jesteśmy sami tak naprawdę, tak jak Jezus w Ogrójcu był sam, uczniowie spali.
A na krzyżu woła, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, zupełnie też opuszczony.
On jakby ogołocony, prawda, ze wszystkiego.
I można powiedzieć, że na tym etapie śmierć jawi się nam jako doświadczenie bardzo upokarzające, bardzo ogołacające, odzierające nas ze złudzeń. Można powiedzieć też odzierające nas z tego, co wydawało nam się, że mamy, że kontrolujemy. Zresztą to mi się jakoś kojarzy. Pamiętam, jak kiedyś zastanawiałem się nad swoją śmiercią i co dla mnie jakoś jest największym problemem a propos mojej śmierci, to pomyślałem sobie, no wszystko da się przeżyć, nawet śmierć. Ale jak tu przeżyć to, że beze mnie wszystko będzie dalej działało? Wszyscy sobie poradzą, trochę odpłaczą, trochę poprzeżywają. Daj Boże, będzie dużo ludzi na pogrzebie.
I powiedzą ładną homilię.
Tak, i powiedzą, a jeszcze jakby tak w miarę młodo umrzeć, to powiedzą, taki młody, taki wspaniały młody ksiądz, jaka szkoda, że umarł. Ale wyobraźcie sobie, że świat wróci do swojego porządku. Ten świat może istnieć bez nas. Bardzo trudno jest mówić o nadziei, jeżeli tylko widzieć taką perspektywę, że Jezus i tak zwyciężył śmierć, Jezus poradził sobie ze śmiercią, wiemy, że zmartwychwstał, ostatnie słowo należy do Jezusa Chrystusa. Myślę, że do tej nadziei potrzebny jest jeszcze klucz. I tym kluczem oczywiście jest miłość. Tym kluczem jest oczywiście miłość, dlatego że myślę, najlepiej to widzimy w takich sytuacjach, kiedy sami doświadczamy miłości w naszych relacjach, w przyjaźniach, małżeństwach, relacjach braterskich. Można powiedzieć, to jest takie doświadczenie, które, jeżeli jest dobrym doświadczeniem, jeżeli jest prawdziwą miłością, to dla nas jest oczywiste, że musi być wieczne i trwałe. I kiedy przychodzi moment śmierci, czyli rozstania z osobą, którą bardzo kochamy, i kiedy miałoby nam do głowy przyjść coś takiego, że to już jest koniec, to można powiedzieć, że nasze życie naprawdę jest absurdem. Jeżeli mamy tak widzieć naszą miłość, że ona trwa tylko do momentu śmierci, to nasze życie jest absurdem. Bo przecież jeszcze jest coś takiego jak pamięć. W takim razie Bóg mógłby ten świat urządzić inaczej, mógłby sprawić coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś bliski nam umiera, wymazuje się też nasza pamięć. Bo inaczej nie da się żyć z taką pamięcią i z taką świadomością. Inaczej żyjemy w absurdzie. I zobaczmy, że to jest też ważne, bo jeżeli mówimy o pamięci, o miłującej pamięci, To znaczy, że ciągle jesteśmy w relacji. A jeżeli mówimy o zmarłych i mówimy o nich, że są świętej pamięci, to przecież oni są w świętej pamięci Boga, miłującej pamięci. Tej pamięci Boga, która podtrzymuje wszystko przy życiu, która stwarza z miłości i chce życia dla miłości. Można powiedzieć, to jest klucz do nadziei, która może nas przeprowadzić przez bramę śmierci, która może nas przeprowadzić przez doświadczenie straty.
Bo myślę, że można powiedzieć, że jakoś na dnie naszego serca, tak naprawdę gdzieś tam najgłębiej w naszym sercu, poniżej tego, o czym mówimy, poniżej lęku przed śmiercią, poniżej przeżywaniu strat, jest taka bardzo, myślę, podstawowa prawda o naszej kondycji, o tym, że Pan Bóg nas kocha i że my jesteśmy stworzeni do miłości. I że gdzieś to jest tak najgłębiej, gdzieś najniżej w naszym sercu. Możemy powiedzieć, że jest taki jakiś najgłębszy punkt w każdym z nas, taki punkt, w którym ta odwieczna prawda gdzieś w nas jest. Myślę, że do niej jest trudno dotrzeć, że ona gdzieś jest często ukryta pod tym wszystkim, co jest na zewnątrz, ale że tak naprawdę też ta kruchość naszej kondycji, to wszystko, co wiąże się z tym, że zmierzamy gdzieś do śmierci, że przeżywamy ciągle straty, ta kruchość naszej kondycji właśnie do tego, gdzieś do tego pragnienia nieskończoności, pragnienia nieśmiertelności, pragnienia miłości nas prowadzi.
Tak. I można powiedzieć, że to się dokonuje poprzez miłość, ale miłość, można powiedzieć, ma takie dwie swoje strony. Tą jedną stroną jest życie, a tą drugą stroną jest śmierć. Można powiedzieć, że nie ma prawdziwej miłości bez zgody na to, że będziemy też ranieni, że będziemy coś tracić.
Że będziemy ranić też innych.
Że będziemy ranić innych, że coś będziemy dawali, ale też musimy poprosić. Nie ma miłości bez tego. To C.S. Lewis bardzo pięknie napisał w Czterech Miłościach w taki sposób. Kochać to znaczy być narażonym na cierpienie. Jeśli chcesz być pewien, że twoje serce pozostanie nietknięte, nie powinieneś go nikomu oddawać, nawet zwierzęciu. Opakuj serce starannie w ulubione nawyki i drobne przyzwyczajenia. Unikaj wszelkich komplikacji. Zamknij je bezpiecznie w szkatułę czy trumnę swego egoizmu. Ale w tej szkatule bezpiecznej, ciemnej, nieruchomej i dusznej serce się zmieni. Nie pęknie, ale stanie się nietłukące, niedostępne, nieprzejednane. Piekło to jedyne miejsce poza niebem, gdzie jest się całkowicie zabezpieczonym przed całym ryzykiem i wszystkimi perturbacjami miłości. Można powiedzieć, że jeżeli kochamy, to będziemy narażeni na stratę. Będziemy narażeni na ofiarę. I można powiedzieć, że najbardziej o tym świadczy życie Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że On dla nas, dla naszej wolności, dla naszego życia pozbawił się całkowicie kontroli. Dla mnie ten obraz Jezusa na krzyżu, jakoś tego dramatu, najbardziej przemawia właśnie w takim aspekcie, w którym wyobrażam sobie Jezusa jako kogoś, kto się czuje na krzyżu bardzo niepewnie. Nie na pewno w tym znaczeniu, że czuje się niepewnie, bo nie wie, czy jednak zmartwychwstanie, czy nie. On wie, że zmartwychwstanie, ale boi się śmierci, boi się tej bramy. On wie, że przejdzie przez, że ta Pascha się dokona, ale ta jego niepewność, która wiąże się z naszą wolnością. Czy to, co się wydarzy na krzyżu i to, co się wydarzy niedzielnego poranka, czy to będzie miało dla kogoś znaczenie? Czy ktoś z tego skorzysta? Czy ktoś wyciągnie po to rękę? Czy ktoś wyciągnie rękę po życie? Czy zatrzyma się na etapie grobu? Czy ktoś wyciągnie rękę po nadzieję? Czy zatrzyma się na etapie straty i rozpaczy?
Bo myślę, że można powiedzieć, że w tym jest cały paradoks, paradoks i miłości i paradoks śmierci, ale kiedy czytałeś ten fragment z Luisa, pomyślałam sobie o takim paradoksie miłości, prawda? Że z jednej strony, kiedy decydujemy się kochać, kochać innych, kochać naszych bliskich, to tak naprawdę jest to zaproszenie do śmierci, że w miłości jest też zaproszenie do śmierci, do tego, żeby umierać dla naszego poczucia ważności, dla naszego egoizmu, dla naszych ograniczeń, dla naszego poczucia samowystarczalności. Tak naprawdę w miłości umieramy, a jednocześnie jest tam też zaproszenie do zmartwychwstania, bo przez miłość jesteśmy też zaproszeni do nowego życia, do przeżywania wspólnoty z drugimi, do przeżywania komunii. A więc to jest ten taki niesłychany paradoks, podobnie jak ten paradoks zawiera się w samej śmierci, która z jednej strony jest końcem, bo jest jakoś końcem, jest końcem naszego ziemskiego życia, o tym mówiliśmy wczoraj, jest końcem naszego pobytu tutaj na ziemi, a jednocześnie jest początkiem, prawda? Jest początkiem. Jest tym momentem, w którym z jednej strony nasze życie doczesne, nasze życie fizyczne, nasze życie fizjologiczne naprawdę ustaje, a z drugiej strony, kiedy nasze nowe życie rodzi się.
Można powiedzieć, że te nasze ofiary, te nasze małe śmierci, czyli te nasze małe straty, to są nasze małe paschy, to są nasze małe przejścia. Można powiedzieć, że te śmierci mogą być życiodajne dzięki Jezusowi Chrystusowi. One nie muszą być dla nas zabójcze, ale one mogą być życiodajne tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli myślę o nadziei, to myślę o takiej nadziei, o której mówi w swojej encyklice Benedykt XVI. On mówi tak, to ciekawe, że papież na początku nie wyjaśnia, czym ta nadzieja dokładnie jest. Dosłownie w pierwszych zdaniach encykliki Benedykt mówi tak, to musi być tak wielka nadzieja, to musi być tak wielka nadzieja, że usprawiedliwi trud drogi. A my wiemy, że ta droga naprawdę jest trudna. My wiemy, że to życie ma w sobie też dużo ciemności, dużo cierpienia. I jeżeli ta nadzieja ma nas podnosić, to ona musi być tak wielka, żeby usprawiedliwiła nasze wybory, żeby nam dała siłę, żebyśmy wiedzieli, że warto coś stracić, że warto pójść z Abrahamem i ofiarować jakiegoś swojego Izaaka. Każdy ma zapewne takiego swojego Izaaka symbolicznego, że coś musi stracić, przynajmniej w swoim wyobrażeniu, że coś musi poświęcić, żeby coś mogło się narodzić nowego, żeby coś mogło powstać i poruszyć się w nas do życia.
Często mówimy, że śmierć jest taką bramą, bramą, przez którą musimy przejść, ale że też jednocześnie Jezus jest tą bramą. Jest tym, który pierwszy przez tę bramę przeszedł i jednocześnie jest tą bramą. Ale spotkałam się ostatnio też z takim określeniem, które mi się jakoś bardzo spodobało, że śmierć jest też kluczem. A z kluczem jest tak, że klucz może zamykać, ale może otwierać. I śmierć jest dla nas takim kluczem, gdzie trochę od nas zależy, czy to będzie klucz, który zamyka, czy klucz, który otwiera. Bo może to być tylko klucz zamykający, klucz, który zamyka tą krótką naszą ziemską wędrówkę, to istnienie tutaj i tylko tyle. To trochę tak jak ci uczniowie, którzy wędrowali do Emaus. Oni byli w tym momencie, że ten klucz jakby zamknął. Byli w smutku, w rozpaczy, to był koniec. Ale też śmierć może być tym kluczem, który otwiera nowy horyzont, nową przestrzeń, nową nadzieję.
Jest coś takiego w osobie Jezusa Chrystusa. Powiedział w tym drugim imieniu Jezusa Chrystusa, którym jest oczywiście miłość, że Jezus się spóźnia. Jak patrzymy na uczniów w drodze do Emaus, to można by powiedzieć, że tą strunę tego napięcia, tych ich pytań, to Jezus naciąga już do granic możliwości, prawda? Tłumaczy, najpierw można powiedzieć, że wręcz tak ich trochę wystawia, prawda? No, oni tak opowiadają, nie wiedzą, kto to jest, on tak słucha, dopiero później wyjaśnia im pisma, dopiero później mają wspólny posiłek i dopiero później apostołowie, już nie w trakcie, ale później mówią, ojejku, to zaraz, to chyba przy łamaniu chleba go poznaliśmy. A wtedy chyba jak wyjaśniał nam Pisma, to pałało w nas serce. To jest niesamowite, że Jezus przychodzi do nas jako ktoś spóźniony. I bynajmniej nie dlatego, że On zwleka dla zwłoki, zresztą to słowo bardzo dwuznacznie brzmi, ale zobaczmy, że jeżeli Jezus zwleka, to po to, żeby coś w nas się to dokonało też, żeby naprawdę w nas coś obumarło. Zobaczmy, że Jezus nie pojawia się jako ktoś, kto ma taką czarodziejską różdżkę i mówi, nie, nie, tylko żebyś nie poczuł tego dramatu, który się wiąże ze śmiercią. Naprawdę Jezus zwleka. To jest bardzo trudne do przyjęcia. Ja myślę, że powiem trochę taką heretycką rzecz, ale ja myślę, że w tym znaczeniu Bóg prosi nas o przebaczenie, że On się spóźnia. W tym znaczeniu bardzo możliwe, że Bóg przed kimś z nas staje ogołocony, staje faktycznie jakoś obity i zmartwychwstały i mówi, przepraszam za to spóźnienie i potrzebuję Twojego przebaczenia, żeby to moje spóźnienie przyjąć, ale też proszę Cię, żebyś zobaczył sens tego spóźnienia, że Ty też przechodzisz przez Paschę, że Twoje życie też jest przejściem. I ja pierwszy przeżyłem tę drogę, przeszedłem tę drogę. I dlatego, że przeszedłem ją pierwszy, można powiedzieć, trochę się spóźniłem. Z drugiej strony wcale to opóźnienie nie jest trzydniowe. My mówimy, że Jezus trzy dni był martwy, ale policzmy dokładnie. Policzmy dokładnie. To jest zaledwie dwa dni tak naprawdę.
I pewnie w naszym życiu duchowym, w naszym życiu wewnętrznym przez całe życie będziemy jakby w tych różnych momentach i tak po prostu być musi, bo całe nasze też życie wewnętrzne i życie duchowe jest takim przechodzeniem od tego momentu, kiedy jesteśmy bliżej nadziei, bliżej wiary, kiedy to światło naprawdę nam się ukazuje i kiedy jesteśmy bardziej pewni tego spotkania z Panem i pewni zmartwychwstania, pewni naszego zmartwychwstania kiedyś, ale też przychodzą momenty ciemne, kiedy jesteśmy bardziej tak jak uczniowie z Emaus, kiedy jesteśmy zawiedzeni, rozczarowani, kiedy się boimy, kiedy nie wierzymy, że coś jeszcze się może wydarzyć. I te etapy, te momenty będą się w naszym życiu zawsze przeplatać. Czasem będziemy bliżej nadziei, bliżej zmartwychwstania, a czasem bliżej smutku, poczucia straty, lęku i tego poczucia, że Pan się spóźnia.
Ale z drugiej strony, jeżeli poczucia straty i przejścia przez stratę, to tylko po to, żeby żyć tu i teraz. Można powiedzieć, że po to jest nam potrzebne przeżycie straty, żeby przez stratę przejść do nadziei, a tylko nadzieja nam daje taką możliwość, żeby żyć tu i teraz. Bo jeżeli mamy nieodżałowane nasze straty, to dużą częścią siebie bardzo możliwe, że jesteśmy w naszej przeszłości, prawda? Jesteśmy w naszych żalach, jesteśmy w naszych deficytach, brakach, złych wyborach. Gdzieś tam żyjemy. Albo jesteśmy w przyszłości, ale w postaci lęków, kompulsywnego planowania, przemyśliwania, kombinowania. Można powiedzieć, że przejście przez doświadczenie straty, dobre przeżycie naszych strat do nadziei sprawia, że możemy żyć tu i teraz, że jesteśmy gotowi przyjmować z Bożej ręki wszystko, co nas spotyka. I jesteśmy gotowi interpretować to w perspektywie zaufania też. Można powiedzieć, że takie życie sprawia, że już nie balansujemy między nagrodą a karą. Bo zazwyczaj tak to wygląda, jeżeli jesteśmy jakoś nieuporządkowani w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych uczuciach, to można powiedzieć, dobre wydarzenia w naszym życiu interpretujemy jako nagrody, prawda, a złe jako kary. I oczywiście za to wszystko wtedy jest odpowiedzialny Bóg. A przecież takiego Boga nie ma.
Powiedziałeś przed chwilą tu i teraz, właściwie nie używaliśmy tego określenia przez te 3 dni, ale właściwie też o tym cały czas mówimy. O tym, że i siebie, i innych, i Pana Boga możemy spotkać tylko tu i teraz, tylko w tym, co teraz się dzieje. Tak jak ci uczniowie z Emaus, oni spotkali Pana na swojej drodze, ale też dlatego, że byli obecni w tym momencie swego życia, a nie w przeszłości, o której jak już opowiedzieli, to ją trochę mogli zostawić. Może dlatego Jezus z nimi tak długo rozmawiał.
Tak, żeby w końcu zostawili tę przeszłość.
Może dlatego nie powiedział od razu, to ja jestem, bo być może nie byliby w stanie tego przyjąć. Prawda?
Nie byliby gotowi. Tak.
Musieli najpierw wypowiedzieć swoją przeszłość, wypowiedzieć swoje rozczarowanie, swoją stratę, żeby mogli go rozpoznać.
No, żyć tu i teraz, to można powiedzieć też pozwolić wkroczyć wieczności w nasze życie. Można powiedzieć, że wieczność to jest tak naprawdę dla Boga to jest
tu
i teraz. Chociaż dla nas to się jakoś rozciąga na osi czasu. Żyć tu i teraz to pozwolić też wkroczyć wieczności w naszą codzienność. Niedługo będziemy wspominali naszych bliskich zmarłych. Można powiedzieć, to właśnie dzięki temu możemy o nich myśleć tu i teraz. To dzięki temu możemy doświadczać komunii z nimi. Dzięki też naszej miłości i świętej pamięci Boga. Ten plakat, który zapewne widzieliście nad drzwiami kościoła, to lusterko samochodu wsteczne. Nie wiem, czy tam dobrze widać, ale w tym lusterku jest portret dziadków, zresztą dziadków jednego z moich współbraci. Ale można powiedzieć, że to jest właśnie taka metafora tych, którzy odeszli, którzy są za nami, bo to jest wsteczne lusterko, ale tych też, których możemy przywołać. I przywołać nie za pomocą tylko naszej pamięci, ale my wiemy, że tutaj chodzi o naprawdę obecność. Obecność w Bogu, o komunię w Bogu, o świętych obcowanie. Bardzo często naszymi sercami targają takie niepokoje. Tak jakby ta obecność była zagrożona, to istnienie było jakoś zagrożone. Natomiast zobaczmy, że kiedy tak patrzymy na życie i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to mamy naprawdę prawo myśleć o naszych bliskich zmarłych jako o tych, którzy są w świętej pamięci Boga. Bo przecież po to całe to wydarzenie, po to ta Pascha.
I zmierzając powoli do końca tego dzisiejszego rozważania, więc też do końca naszych rekolekcji, mam ochotę powiedzieć, że to, co jakoś dla mnie jest takie ważne i to chyba chcę powiedzieć na koniec, to, że tak jak w tej Ewangelii, od której zaczęliśmy, w Ewangelii o uczniach, którzy idą do Emaus, Jezus przyszedł do nich, tak możemy naprawdę mieć tą wiarę i nadzieję, że Jezus wyjdzie kiedyś nam na spotkanie, że przyjdzie, aby nas powołać do siebie i że te słowa z Ewangelii Mateusza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, to będą takie słowa być może skierowane do każdego z nas, kiedy utrudzeni tą ziemską wędrówką, utrudzeni tym wszystkim, o czym też mówiliśmy przez te 2 dni, naszym życiem, naszymi stratami, będziemy odchodzić z tego świata. I taki drugi obraz też z Ewangelii, który jest mi jakoś bardzo bliski, o którym nie myślałam nigdy przedtem, że on też się jakoś może odnosić do końca naszego życia, do śmierci, to z kolei z Ewangelii Jana, też jedna z tych scen, kiedy Jezus ukazuje się swoim uczniom po zmartwychwstaniu i kiedy spotyka ich o świcie, wczesnym rankiem nad brzegiem jeziora. Oni są po pracy, po połowie są głodni i gdy ranek zaświta, Jezus mówi do nich: chodźcie, posilcie się. I że to też jest taka nadzieja, że kiedy będziemy umierać, kiedy będziemy żegnać się z tym światem, że to Jezus będzie na nas czekał też z tymi słowami.
Z wielkanocnym śniadaniem.
Z wielkanocnym śniadaniem.
Ja na koniec chciałbym was prosić o jedną rzecz. Żebyście nie zwątpili, naprawdę nigdy nie zwątpili w miłość, która czasami może się spóźniać. Oczywiście spóźniać się w naszym odczuciu, w naszej perspektywie. Żeby wytrzymać, wyczekać na tę miłość, oczywiście potrzebna jest cierpliwość, w którą wiemy dobrze, etymologicznie jest wpisane cierpienie. To czekanie na miłość ma swoją cenę. Można powiedzieć, to czekanie bardzo często jest jak ogień palący. To czekanie jest oczyszczające, ale bardzo was proszę, żebyście nigdy nie zwątpili w miłość, która czasami pozwala sobie na spóźnienie, ale spóźnienie po to, żeby nasze cierpienie było też dla nas paschą. Nie było, aby nasze życie nie było tylko takim slalomem, które omija wszystko to, co jest trudne, bo można powiedzieć, byłoby wtedy iluzją i złudzeniem. Ale życie, które jest prawdziwe, życie, w którym jakąś częścią też jest śmierć i której, można powiedzieć, możemy się coraz mniej bać, a przede wszystkim, która może dla nas stać się miejscem, czy też bramą, dzięki której możemy spotkać tego, do którego naprawdę należy ostatnie słowo, do którego należy słowo życia. Bardzo dziękuję wszystkim za te 3 spędzone z nami tutaj w Kościele Świętego Jacka wieczory. Przede wszystkim, Basiu, tobie dziękuję za zaproszenie na te rekolekcje, już 3, które wspólnie głosimy.
Ja też dziękuję oczywiście tobie, w ogóle też tobie i Dominikanom za taką też szansę. To nie jest takie znowu zwyczajne, że kobieta też mówi w kościele.
Mówimy, no nie wracajmy razem do stereotypów.
Mówimy już 3 raz razem. To też jest dla mnie ważne doświadczenie.
Tak, ale też chcę powiedzieć, że też mam taką świadomość, że nie jesteś jak gdyby tutaj sama z siebie, tak? Jesteś, można powiedzieć, z ramienia wspólnoty Szemenew, prawda? I można powiedzieć, to też jest taki owoc twojego bycia w tej wspólnocie i zaangażowania na życie. Bardzo dziękuję.